Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Kupimy broń, ale w zamian za technologie i inwestycje, na ile mamy szansę na rozwój tą drogą, jakich technologii byśmy chcieli. Rekordowy wzrost na polskiej giełdzie w ciągu ubiegłego roku. Jak przekonać zwykłego Kowalskiego do inwestycji na naszej giełdzie papierów wartościowych? Udział odnawialnych źródeł energii po raz pierwszy przekroczył połowę całkowitej mocy energetycznej kraju. Tymczasem w tym roku z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej popłynie prąd. No i jeśli zdążymy jeszcze porozmawiać, szykuje się cyfrowy biznes na zmarłych. Meta chce sprawić, by pisali do nas zmarli bliscy, by lajkowali i robili inne rzeczy. I pytamy o granice, nie wiem, chyba chciwości. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito Gdańsk, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od branży wojskowej. Jeśli firmy chcą sprzedawać Polsce broń, muszą zainwestować w naszym kraju i dokonać transferu technologii, powiedział wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Konrad Gołota w wywiadzie dla agencji Bloomberga. I jak zaznaczył, Polska była dotąd naiwnym nabywcą, zwłaszcza amerykańskiego uzbrojenia. Zaznaczył jednak, że władz nie interesuje jedynie umieszczenie linii produkcyjnych w naszym kraju. My potrzebujemy transferu technologii. Musimy być częścią globalnego łańcucha dostaw. Pytanie brzmi, czy jesteście gotowi grać według nowych zasad, a jeśli tak, jesteście tu mile widziani. Jeśli nie, będziemy współpracować z kimś innym, mówi wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Czy to się uda? Bo rzeczywiście, jeśli dostaniemy pieniądze z programu SAFE, a już w marcu mamy dostać pierwszą transzę, będziemy robić duże zakupy, duże inwestycje w obronność, w cyberbezpieczeństwo, w bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, więc będziemy mieli sporo pieniędzy na sporo wydatków. I czy uda się właśnie broń za offset?
Ciekawe założenie. Istotne w tej sytuacji geopolitycznej, którą mamy. I ja bym chciał troszeczkę szerzej na ten aspekt sprawy spojrzeć, a mianowicie ważne byłoby, żebyśmy wszyscy odczytali sytuację, w której się znaleźliśmy. I to nie tylko, mówię o tych aspekcie politycznym, ale właśnie ekonomicznym, który zawsze gdzieś w okolicach konfliktów wojennych występuje. I jestem, trudno to nawet powiedzieć takim aspektem pozytywnym, czyli ożywia gospodarkę. I to jest być może ten moment, w którym warto tylko ten kontekst analizować, jak ożywić gospodarkę. Zawsze po dużych konfliktach wojennych mamy szereg przykładów w różnych rozwiązaniach globalnych. Ta sytuacja ma miejsce. I jeżeli Polska, która w jakiś sposób jest i musi być zainteresowana tego typu rozwiązaniami, ten moment prześpi, to może być kilka miesięcy, to może być naście tygodni, ta sytuacja pewnie nie powróci, bo ona jest zawsze związana z dużymi konfliktami wojennymi. Inaczej mówiąc, założenia, które pani tutaj przedstawiła, są dobre. Wykonanie jak zwykle będzie bardziej skomplikowane, ale generalnie nie unikniemy kontaktu z wysoką technologią, nie unikniemy zaangażowania zasobów ludzkich, intelektu polskiego i właśnie podkreślając, że Polacy są już w stanie w tej chwili tymi procesami zarządzać, tworzyć własne uzbrojenie i dokładać również myśl technologiczną w tym zakresie dla potrzeb globalnych. No to jest taka prosta formuła na biznes. W istocie rzeczy, gdybyśmy jeszcze o tym mówili, na dobrobyt. I to dobrobyt kraju, bo wiele krajów, również i sąsiednich, po prostu odbijało się gospodarczo i zarabiało na tym potężne pieniądze.
Tak. Tutaj,
Przemysław Kitowski.
Tutaj możemy powiedzieć, że zakupy zbrojeniowe mogą być taką dźwignią rozwoju. Ale tylko jeżeli kupujemy technologię, a nie sprzęt. Bo jeżeli kupujemy tylko sprzęt, to zostajemy tak naprawdę klientem, a nie partnerem.
I dodam, że ten sprzęt można zdalnie wyłączyć jednym przyciskiem.
Tak, i tutaj pani redaktor...
jak tomograf komputerowy, słusznie, jak rezonans, o czym też wiele właśnie dostawcy mogą to zrobić.
Tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, ostatnie konflikty, bo nie mówimy tylko o konflikcie tutaj na Ukrainie, ale to, co się działo, bo widać, że zakupiony sprzęt mógł zostać wyłączony, ale mógł być też dostarczony na przykład w jakiejś ubogiej wersji i przegrywał z zupełnie, jakby niektórzy mówią, przestarzałym sprzętem. Tutaj można wydawać ogromne pieniądze na sprzęt, jeżeli to jest nieprzemyślane, to też jako całość, jako cała polityka obrony, obronna państwa, no to mogą być po prostu pieniądze wydane, wyrzucone w błoto. Natomiast technologia zawsze zostaje. Natomiast doświadczenie zawsze zostaje. Zobaczcie państwo, jak wiele razy dostawaliśmy informacje, słuchajcie, my wam oddamy czołgi za złotówkę, czy za darmo, jakieś stare statki i tak dalej. To nie dlatego, że ktoś myślał o nas w pozytywny sposób, mówił, słuchajcie, my was tak bardzo lubimy.
Że wam pomożemy.
Że wam pomożemy, tylko on wiedział, że okej, ale to trzeba konserwować, to trzeba naprawiać, to trzeba pewne rzeczy tam dokładać i my będziemy z tego czerpali korzyści i pieniądze. Tak?
A my zajmijmy się nowoczesnymi technologiami.
Dokładnie, prawda? A my się zajmiemy nowoczesnymi technologiami. To nie jest taka prosta sprawa. No musimy mieć oczywiście, jesteśmy w takim miejscu Europy, gdzie musimy mieć odpowiednią obronność, ale no musimy tutaj to robić mądrze i nie możemy się znowu dać, że tak powiem, wmanewrować w to, że kupimy coś i będziemy potem nawet za preferencyjne ceny, ale potem będziemy płacić bardzo, bardzo dużo pieniędzy za to, żeby gdzieś to serwisować gdzie indziej i nie znać technologii. Jeżeli będziemy znali technologię, jeżeli my będziemy mogli ją rozwijać, będziemy mogli też w niej uczestniczyć, to my wykształcimy u siebie kadry, wykształcimy u siebie zdolności, że w pewnym momencie, jeżeli nas zastanie, nie daj Boże, ale jakiś konflikt, to nie będziemy prosić i wysyłać do Stanów, gdzieś do Portugalii, tylko my będziemy potrafili to zrobić u siebie. A to jest tak zwane game changer.
Ja jeszcze tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę. Może nie przedłużając, ale wydaje się, że wytworzyła się jakaś nisza na zagospodarowanie pewnej technologii zupełnie nowej. Myślę tutaj o dronach, myślę tutaj o komputerach, o całej tej sferze, która się rozwija bardzo, bardzo dynamicznie. Zagospodarowanie na trwałe tej niszy, gdzie mamy obok wojnę, gdzie możemy też, co tu dużo mówić, też pewne rzeczy testować na takim żywym organizmie wojennym, na teatrze wojennym. Więc gdybyśmy zajęli jakieś miejsce wiodące w tym zakresie, to może być koń pociągowy, gospodarczy na wiele, wiele lat. I taka nasza taka specjalność, nisza, którą wypełnimy, jeśli chodzi o technologie militarne.
No właśnie i potem to się przekłada na gospodarkę, bo coraz częściej mówi się o technologiach dual use, czyli podwójnego użytkowania, zagospodarowania, czyli na rzecz militarnej i na rzecz cywilny.
Tak.
I to zostaje w gospodarce.
Zostaje w gospodarce. A tutaj spójrzmy też na to, że w Polsce też ostatnio widzimy, że są podnoszone minimalne wynagrodzenia. Polacy zarabiają coraz lepiej. Stajemy się mniej atrakcyjni, jeżeli mówimy o tym, że mamy być tanią siłą roboczą. Musimy mieć technologię, musimy mieć takie rzeczy, za które możemy potem sprzedawać na Zachodzie i mieć godziwe wynagrodzenie. Więc tutaj no, to jest naprawdę bardzo dobra droga i też trzymam kciuki.
No bo to też włączenie polskich firm w globalne łańcuchy dostaw i oznacza stałe zlecenia, przychody eksportowe, skok technologiczny najpierw polskiej grupy zbrojeniowej, a to jest zaawansowana elektronika, systemy naprowadzania, nowoczesne materiały i to wszystko potem przekłada się bardzo na życie cywilne i na rozwój technologiczny w firmach. No a do tego mamy jeszcze możliwość uniezależnienia się od jednego dostawcy. który, no tutaj mamy tą, ten guzik jeden, który można, może nam wyłączyć, więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Przemysław Kitowski, Roman Walasiński, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Przemysław Kitowski i Roman Walasiński. Zmieniamy temat. Dalej gospodarka i więcej o pieniądzach. Rekordowy wzrost na polskiej giełdzie papierów wartościowych w ubiegłym roku zanotowała 50% wzrost i był to rekordowy rok w skali XXI wieku. Stanowi dowód zaufania inwestorów krajowych i zagranicznych do polskiej gospodarki. Wczoraj na giełdzie warszawskiej mówił o tym premier Donald Tusk, dodawał, że w tym roku, bo mówił też o całej gospodarce i przyszłości tegorocznej, mówił, że w tym roku inwestycje w naszym kraju wzrosną o prawie 10%, a obecny rok będzie rokiem turbo przyspieszenia w gospodarce. No i chciałam podpytać panów o giełdę. Rzeczywiście można uznać, że to był rekordowy rok i co można z tego wyciągnąć, albo też jak przekonać inwestorów indywidualnych, zwykłego Kowalskiego, sparzonego w latach 2018-19 tymi spadkami, do powrotu na giełdę, do inwestowania swoich oszczędności długookresowo.
Wskaźniki giełdowe mają tu do siebie, że one mają zawsze element spekulacyjny i on jest niewidoczny, ale on tam istnieje. I problem z warszawską giełdą, a mogę powiedzieć od 2004 roku, przez około 20 lat byłem prezesem zarządu jednej ze spółek giełdowych i obserwując różnego rodzaju koniunktury, dekoniunktury, właśnie ten element spekulacyjny i to w kontekście globalnym ma znaczenie. Jakie? Polska giełda, warszawska giełda nie ma stabilnych i dużych inwestorów. Gdybyśmy się zaczęli porównywać do giełd, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, na wschodzie, to niestety jesteśmy jeszcze mikroskalą. A to oznacza sytuację, że podatność na spekulacje, również gry, które stosują duzi inwestorzy, duzi to znaczy z portfelami bilionów dolarów, a nie setek tysięcy, to oznacza sytuację, że często te trendy są wykorzystywane przez algorytmy i strategie inwestycyjne dużych, po to tylko, żeby po prostu nieźle zarobić. Polska gospodarka istotnie ma fajne wyniki. Znowu portfel być może safe się otworzy z zasileniem konkretnej gotówki, co jest bardzo, bardzo istotne. Widzieliśmy ten wzrost po KPO i wydaje się, że to jest moment, w którym może jeszcze część indywidualnych inwestorów może te portfele sobie tam powiększać i zarabiać skutecznie. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że my niestety, i to jest, podkreślam też moje takie osobiste doświadczenie, jesteśmy niezwykle podatni na po prostu gry wojenne, inwestorskie, a one są po prostu bezlitosne i trzeba o tym zawsze pamiętać, wkładając złotówkę w różne rozwiązania. Zwróćcie Państwo uwagę, w tej chwili te duże spółki Skarbu Państwa, które mają znaczenie w przełożeniu na gospodarkę militarną i tak dalej, świetnie prosperują. Dlaczego? No dlatego, że są zapowiedzi po prostu tych pieniędzy, które ewentualnie mają się u nas pojawić.
No, a z drugiej strony z algorytmami też trudno wygrać.
No tak.
Tak. Panie redaktor.
Przemysław Kitowski.
Myślę, że tu warto powiedzieć, że Kowalski wróci na giełdę nie wtedy, kiedy ona będzie biła rekordy, tylko wtedy, gdy zasady nie będą zmienione w trakcie gry i państwo będzie dawało jasne zasady. Tutaj, tak jak już pani redaktor zauważyła, ludzie są na przezrażeni OFE, które miało być, prawda, ich bardzo dużo dzięki
temu... Wewnętrznym inwestorem, tak.
Bardzo dużo
inwestorów. I nadal nie wiemy, co z tą resztą OFE się będzie działo.
Tak, bardzo dużo było inwestowane na giełdzie i w sumie nie wiadomo, co się z tym stało. Tutaj, szanowni państwo, nasza giełda to jest giełda podwórkowa. Tutaj nie ma za dużo przepływu pieniędzy, a trzeba sobie zdawać sprawę, na czym w ogóle polega giełda. Oprócz tego, tu tutaj przedmówca powiedział, algorytmów, tak jak BlackRock, który ma niesamowite algorytmy inwestujące i tam drobne wahnięcia, które robią, zarabiają po 1,5%, to są miliardy przerzucane z jednego na drugie, na drugą na przykład opcję. To tutaj giełda polega zawsze na tym, że jeden chce coś sprzedać, a drugi chce coś kupić. Inaczej to nie działa. To tak jak mam kiedyś, pewnie starsi w moim wieku albo starsze osoby zbierały karteczki czy pocztówki. Można było nimi się wymieniać, handlować. Jak ktoś chciał, to się wymienił. Jak komuś nie pasowało, to nie chciał. I ktoś zostawiał ze wspaniałą pocztówką czy wspaniałą karteczką, która była ileś pieniędzy warta, ale nikt tego nie chciał kupić. I jeżeli jest mały ruch pieniędzy, czyli mało kupujących, to ciężko jest po prostu spieniężyć swoje część tych akcji, tych swoich karteczek. I to jest u nas bardzo duży problem. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na Polskę...
Szczególnie na New Connect.
Szczególnie na New Connect, tak. Jeżeli spojrzymy na Polskę, no to moi szanowni państwo, drodzy słuchacze, jeżeli nie inwestujecie w IKZE na przykład, to popełniacie niesamowity błąd. Poczytajcie, sprawdźcie, co to jest IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. O ile te warunki się nie zmienią, a to według sądów, które gdzieś tam sprawdzały, powinno być nasze, to mamy już odliczenie podatku i mamy zarobek. Pieniądze z roku na rok tracą na wartości. Nasze pieniądze zgodnie z inflacją i ukrytą inflacją, bo każdy ma swoją inflację. Jeden kupuje jakieś bułki. Ja pamiętam, jak bułka kosztowała kilkadziesiąt groszy, teraz pod 2 zł idzie, no to ta inflacja na bułkach była niesamowicie droga. Ktoś inny w paliwo inwestuje, znaczy potrzebuje dużo paliwa, to może troszeczkę mniej go ta inflacja zjadła, ale pieniądze tracą na wartości. Jeżeli trzymamy na koncie tylko i wyłącznie jako poduszkę finansową, żeby ktoś coś się stanie, to okej, okay. A jak mamy dużo pieniędzy i trzymamy, to tracimy z roku na rok, tracimy, jakby nam ktoś zabierał te kilkanaście czasami procent. Więc takie rozwiązanie jak IKZE jest okej. Okay. Tylko pytanie, prawda, w co inwestować? No tutaj, szanowni państwo, nasza giełda jest bardzo chimeryczna. Spójrzmy na przykład na akcję Orlenu, który no na przykład fajnie, bo wypłaca dywidendy. To jest fajne, bo z tego dostajemy jakieś pieniądze. Ale co się zmienia władza? No to nagle akcje dramatycznie spadają, bo są zmiany, nie wiadomo co będzie. No i potem znowu rosną. Tu zobaczcie na te wahania, to jest...
Ale to najczęściej robią ci duzi inwestorzy. To robią ci duży inwestorzy. Duży pakiet tak. Wyrzucą na rynek.
Oczywiście, to robią duży inwestorzy.
Nasz rynek jest dosyć płytki, bo nie wiedzą swoje, i dlatego podatny na takie zmiany.
Nie wiedzą o swojej
zmiany.
Przyszłości, ale my jako mali inwestorzy po prostu... No, jakby gramy w to. Jak ktoś inwestuje długoterminowo to jest odporny na te wahania, to okej. Okay. Ale no, jest to bardzo chimeryczna giełda. Dlatego no, ja, tak można powiedzieć, jeżeli możemy apelować do rządu jednego, drugiego, czy który tam będzie, nie zmieniajmy reguł, a ludzie wrócą, bo zrozumieją, że traci pieniądz na wartości, a już pewnie, jak widzimy po cenach nieruchomości, przestaje to też być jakimś takim safe haven, który każdy kiedyś myślał, że jest.
No i mam nadzieję, że tutaj państwo dostali trochę informacji, a z drugiej strony, jeżeli ma się taką żyłkę inwestora i chciałoby się sprawdzić na tej giełdzie, można zainwestować nieduże pieniądze i popróbować na tańszych akcjach, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda i czy my się w tym, czy potrafimy się w tej rzeczywistości poruszać.
Tak, ale tutaj pani redaktor, jeszcze raz. Poczytajcie. IKZE, PPK, to też troszeczkę
PPK,
to rusza naszą giełdę, a to nie są wszystkie nasze pieniądze i to trochę ratuje utratę wartości pieniądza, więc no, warto o tym poczytać. Jest Michał Szafrański, są inne osoby, blogi bardzo fajne. Poczytajcie, bo to jest bardzo ważna przyszłość dla wszystkich.
A z drugiej strony chciałam panów też podpytać, bo przy okazji właśnie była mowa o tym, że no, inwestycje w tym roku wzrosną szacunkowo o prawie 10%. A jak oceniają państwo sytuację naszą gospodarczą za ubiegły rok, gdy no, obracaliśmy się naprawdę w bardzo trudnej rzeczywistości geopolitycznej, bo z jednej strony wojna za wschodnią granicą, a to nie było wiadomo, czy Ukraińcy dostaną pomoc amerykańską. Właściwie już w tej chwili jej nie dostają. Unia Europejska wzięła na siebie ten ciężar pomocy. No ale Amerykanie cały czas mówią, że to dzięki nim się Ukraińcom udaje, co nie do końca w tej chwili jest prawdą. Z drugiej strony chimerycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych mamy, który raz podnosi cła, potem je cofa i właściwie nigdy nie wiadomo, na jaki pomysł supermądry wpadnie, żeby skomplikować całemu światu życie. Ale to też nie było takie złe, bo skonsolidowało Europę, Unię Europejską i zauważyła, że może sobie radzić sama i w tej chwili to właśnie robi. No i teraz jak się odnajdywała w tym wszystkim nasza gospodarka?
Ja nie mam doświadczeń jakichś takich ogólnoeuropejskich, ale po tym, co widzę, jeśli chodzi o obecność wysokich technologiach na targach, na konferencjach, seminariach, rzeczywiście to ożywienie istnieje, w szczególności w odniesieniu do jakby europejskiego tutaj, europejskiej rodziny. Również takie kraje, które nie były dla nas dostępne, nie wiem, Szwajcaria, Luksemburg, starają się no, skorzystać na tej opcji właśnie konsolidacji europejskiej i przynajmniej to jest moje doświadczenie. Szereg pytań, zainteresowanie dużego kapitału, doświadczonego kapitału istnieje w tych wysokich technologiach, które okazuje się, stają się coraz bardziej polską specjalnością, nadbałtycką specjalnością. Mało kto też wie, że wszystko, no, to Revolut, sukces Revoluta i tego projektu, ale tak jest postrzegana w tej chwili Polska i wcale raczej nie przeszkadza. Myśmy się przyzwyczaili już do tego scenariusza wojennego, no ale właśnie wyłapujemy to, co jest istotne, czyli szybki wzrost technologii wysokich i to też oddziaływuje na tych, którzy mniej są zaangażowani w te procesy związane z militariami, ale wiedzą, że wokół tego powstają nisze intelektualne i szanse biznesowe. Stąd też no, ja oceniam to w miarę pozytywnie, rzeczywiście lekkie ożywienie, a może nawet powiedziałbym po prostu ożywienie w tych relacjach biznesowych istnieje.
Poprzedni rok bardzo ciekawe rzeczy nam pokazał, jeżeli chodzi o Polskę. Po pierwsze, ludzie i kraje europejskie przestały troszeczkę wierzyć w narrację putinowską o tym, że tak jak na dzisiaj gdzieś tam słyszałem, no już się szykujemy, jakiś generał, za chwilkę będą kraje bałtyckie przejmowane, Rosja rzuci i tak dalej. No po to się straszy, żeby inne kraje nie inwestowały, żeby osłabić przeciwnika. I tutaj, jeżeli mówimy o tym poprzednim roku, no to zobaczmy, jak wiele osób z różnych krajów przyjechało do nas mieszkać. Jak wiele firm tutaj się zaczęło rozwijać swoje siedziby u nas w Gdańsku, we Wrocławiu, w Warszawie, no i w ogóle w całej Polsce. To pokazuje o tym, że staliśmy się nie tylko wiarygodnym partnerem, nie tylko mamy niesamowitych ludzi, którzy są doświadczeni, którzy mają wiedzę i też u nas chcą zostać, ale też jesteśmy takim miejscem, po prostu dzisiaj dobrze żyje w porównaniu do innych krajów. I to naprawdę, jak po świecie się polata, zawsze mówi się o tym, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona. To nieprawda. To naprawdę widać, że u nas jest piękno odcień zieleni, no ale musimy o nią dbać. I te kraje z nami coraz chętniej schodzą w współpracę, bo widzą o tym, że Polska to nie jest już powiedzmy wschodnia Europa, tylko rzeczywiście centrum Europy, a może nawet bardzo ważne centrum. I to widać po właśnie po giełdzie, widać po obrotach, widać po nowych partnerstwach. No i oczywiście po naszych udanych...
Statystykach turystycznych.
Tak, tak. Po udanych polskich...
Od tego się zaczyna.
...różnych rozwiązaniach. I oczywiście statystyka, gdzie widać, jak wielu osób do nas przyjeżdża. Z tego, co kojarzę, to nawet, jeżeli mówimy tu o Gdańsku, to Warszawa, Kraków i Gdańsk był trzecim miastem wybieranym turystycznie, jeżeli chodzi o Polskę. Więc no, naprawdę szatowa dla wszystkich i fajnie, że ludzie cieszą się i dobrze nas piszą.
I mimo wszystko się rozwijamy, mimo tego, co się dzieje dookoła nas, a ja tylko jeszcze przypomnę tutaj garść danych. Wzrost gospodarczy za ubiegły rok w wysokości 3,6%. Przyspieszenie dynamiki PKB z kwartału na kwartał. Wzrost produkcji przemysłowej o 7% i o niemal 10% wzrost eksportu, a inflacja za ubiegły rok 2,4%. To bardzo ważne. Piszą do nas słuchacze jeszcze a propos wczorajszej dyskusji, bo przypomnę, że sporo rozmawialiśmy o programie SAFE i między innymi panu Bogusławowi tłumaczyłam, że ten program wypłata pieniędzy nie jest obwarowana warunkami. Napisała dzisiaj do nas pani Ewa, że wczoraj w innym radiu inny gość powiedział, że warunkowość jest wpisana, żeby PiS nie dostał się do władzy, bo wyda pieniądze nie wiadomo na co. No to wracając jeszcze raz do tej warunkowości. Jedyna warunkowość, która wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, mówi o tym, że Komisja Europejska ma prawo sprawdzać, czy unijne pieniądze są wydawane zgodnie z prawem, czyli na obronność, na bezpieczeństwo w krajach Europy, bo to jest po to, żeby wzmacniać europejski też przemysł, europejskich przedsiębiorców. I my z tego co wiemy 80% tych środków chcemy wydać u nas w kraju, czy to dla polskich firm, czy pod warunkiem, że dana firma będzie tutaj inwestowała i będzie przesył właśnie technologii, o których mówiliśmy, szanowna pani Ewo, więc to nie jest tak. No, goście różne rzeczy mówią, nie zawsze muszą być one zgodne z prawdą, ale ja nadal odsyłam szanowną panią i słuchaczy, jeśli macie wątpliwości, naprawdę jest bardzo dużo wiedzy, prawdziwej wiedzy w sieci internetowej. Można to sprawdzić, można poprosić wyszukiwarkę, żeby podała jedynie fakty prawdziwe i proszę w kilku miejscach sprawdzić i wyrobić sobie na tej podstawie zdanie. Już teraz niekoniecznie na tej, co różne osoby wypowiadają. Jesteśmy w okresie też przedwyborczym, więc różne opinie mogą być. Nie wszystkie muszą być zgodne na 100% z prawdą.
I szanowni państwo, link do źródła. Zawsze link do źródła, żeby podała wyszukiwarka albo to, co korzystać.
O, to mówi osoba, która jest za pan brat z technologiami jak najbardziej, więc cenna uwaga. Zmieniamy temat. Polska energetyka i to jest właściwie niesamowita sprawa, znaczy jak dla mnie. Polska energetyka właśnie przekroczyła historyczny próg. Na koniec ubiegłego roku udział OZE, czyli odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wyniósł ponad, uwaga, 50%. W całym roku po raz pierwszy w historii udział energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii przekroczył 30%, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a to oznacza, że niemal co trzecia kilowatogodzina wyprodukowana w Polsce pochodziła właśnie z odnawialnych źródeł energii. Rośnie znaczenie zielonej energii w naszym kraju i zaczniemy niebawem nasze portfele to odczuwać?
Trochę szok i niedowierzanie, biorąc pod uwagę tak retrospektywnie rzecz ujmując, no, zawieruchy związane z wprowadzeniem OZE, z interpretacją zapisów i tak dalej, a mimo wszystko statystyki, twarde statystyki pokazują to, co pokazują. W związku z powyższym, no, rzeczywiście dobra wiadomość. My chyba nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ten kontekst, bo on powinien nas umacniać w rozwoju tego typu źródeł energii i mimo tego, że oczywiście nie powinniśmy też rezygnować ze standardów, już wiadomo jakich, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii, bo to jest naturalne, że taka wiedza i możliwości powinny istnieć, ale te nowe źródła energii i okiełznanie natury w tym kontekście i pozyskiwanie energii tego rodzaju jest też wiedzą, też daje nam przewagę i to daje nam przewagę również, powiedziałbym, intelektualno-technologiczną jako wiedzy technologicznej po prostu. I to jest cenne, ten aspekt sprawy pewnie jest pomijany przez wielu decydentów, ale on powoduje wytworzenie, nie wiem, specjalistów z tego zakresu, inżynierów, techników, którzy obsługują farmy wiatrowe i nie tylko. Więc to jest cała gałąź gospodarki i tak należałoby na to spojrzeć, więc powiem, że to jest zaskakująca, pozytywna informacja.
Po raz pierwszy myślę, że mamy realną transformację energetyczną, ale to dopiero tak naprawdę połowa drogi. Bez sieci i magazynów ten prąd generalnie będzie tańszy tylko na papierze. To jest kawałek układanki, niesamowity kawałek układanki, niesamowicie potrzebny kawałek układanki, bo kiedy spojrzymy na to, że teraz 78 fundamentów zostało postawione, to jest naprawdę ogrom, jeżeli chodzi o ten o naszą
morską farmę wiatrową Orlenu Baltic Power.
To tych kilkadziesiąt jednostek pływających non-stop pracuje całą...
Wyobraźmy sobie, jak wiele to jest, ale jak to się przekłada w ogóle na gospodarkę, na co mamy. Szanowni Państwo, żeby w regionie, a my byliśmy naprawdę bardzo słabo energetycznie, o tym nieraz mówiliśmy tutaj usytuowani, żeby móc produkować, potrzebujemy między innymi energii, bezpiecznej energii, czyli dostępu do tej energii i taniej energii. Jeżeli my idziemy dzisiaj w nowe rozwiązania, nowe algorytmy obliczeniowe, nowe centra bazy danych, to potrzebujemy jeszcze więcej energii. Po prostu świat idzie w tą stronę i możemy kopać marchewki, uprawiać marchewki, przypyszne marchewki oczywiście, a możemy iść w tą stronę nowych technologii. Ale żeby iść w tą stronę nowych technologii, musimy mieć zabezpieczenie energetyczne i najlepiej, żeby było one tanie. Więc to rozwiązanie, jeżeli oczywiście będą te magazyny i ta sieć będzie też odpowiednio zmodernizowana, jest jednym z tych układanek elementów, puzli w naszej układance, która pozwoli nam po prostu być na rynku atrakcyjnym. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra wiadomość.
No właśnie i tutaj chciałam podpytać, na ile te dane panów zdaniem mogą przekonać do OZE do tej pory osoby nieprzekonane?
Myślę, że nie przekonają w sposób taki jednoznaczny. To jest kwestia czasu, zanim te statystyki dotrą do nas, będą pojawiały się w różnego rodzaju innych statystykach.
W rachunkach
zatrudnienia,
też.
W rachunkach i tak dalej. I będzie i wtedy, gdybyśmy odłączyli zasilanie z tego kierunku, może się okazać, że dopiero wtedy dla niedowiarków będzie to ten moment przełamania i zbudowania nowej świadomości, że to jest, tak jak tutaj kolega powiedział, cały łańcuch logistyki w zakresie dystrybuowania energią. Ja tylko jeszcze dodam, że zupełnie niedawno, kilka dni temu widziałem, jak nasi sojusznicy po prostu przygotowujący jakieś rozwiązania militarne wożą ze sobą już małe generatory atomowe, które mają wspomagać nie służby cywilne, tylko właśnie jakby uwarunkowania militarne, wojenne. Więc tutaj energia odgrywa również istotne znaczenie, o czym wiedzieliśmy wcześniej, militarne, ale jest niesłychanie ważna. Sztuczna inteligencja karmi się energią.
No właśnie, energia atomowa w walizce, to tak wygląda. A proszę sobie wyobrazić, potem jak będą po szpitale na przykład niezależne, będą mogły mieć każdy swój taki mały generatorek i stały prąd.
Dokładnie, to na pewno jest też i u nas przyszłość. Czekamy też na tą elektrownię atomową, która ma być zbudowana. Ale tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych, co mnie przekonali, to tak jak tutaj też kolega powiedział słusznie, dopiero rachunek ekonomiczny i dopiero to, co zobaczą, może ich przekona. Ale to nie chodzi o to, żeby wszystkich przekonywać. To nie jest Nutella, jak ktoś kiedyś powiedział, która ma wszystkim smakować. Chodzi o to, żeby nasze województwo, a także Polska się rozwijała i żeby większość z tego korzystała i po prostu się cieszyła energią, która płynie i która jest bezpieczna, czyli dolatuje do nas wtedy, kiedy ją chcemy. I to jest bardzo, bardzo ważne.
A ja tylko, proszę bardzo.
Ja tylko zwrócę uwagę na to, co mamy wokół siebie, czyli ciężką, trudną zimę, niespodziewanie, no i rachunki, które zasilą nasze koncerny, które to będą miały możliwości inwestycyjne, więc to jest jakiś taki trochę mechanizm naczyń połączonych. Wszyscy się dokładamy do tego rozwoju, opodatkowujemy w jakiś sposób i to też trzeba mieć na względzie, że to też chyba nie pójdzie w tym kontekście, o którym my rozmawiamy, na zmarnowanie, na robienie eventów jakichś tam, tylko po prostu pójdzie na rozwój tych koncernów energetycznych.
To trochę
na otarcie łez, bo każdy z nas
zapłaci więcej.
za chwilę.
To prawda. Ja tylko jeszcze, bo tutaj padł argument, że sieci muszą być inwestycje w sieci przesyłowe, bo oczywiście tak, nasze dotychczasowe sieci nie udźwigną tej energii, która będzie produkowana i to inwestowanie w sieci już trwa. Jeśli chodzi o magazyny energii, to też były programy, nie wiem, czy one w tej chwili jeszcze są, ale do niedawna były, nawet dotyczyły Kowalskich, którzy mają własne OZE, czyli fotowoltaikę na przykład, żeby inwestować w magazyny energii. Podobno świetnie sprawdza się w ramach takiego magazynu energii akumulator samochodów elektrycznych. Jeżeli ktoś ma jakiś stary samochód elektryczny i ma dom i jeszcze do tego fotowoltaikę, to ten samochód mu się naprawdę przysłuży jako magazyn energii. I jeszcze chciałam powiedzieć o ważnej rzeczy. Uniknięcie kar za emisję CO2, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do ponad 30% w produkcji całej energetycznej kraju u nas oznacza, że jako kraj będziemy płacić o miliardy złotych mniej za prawo do dymienia, więc to jest też bardzo ważne i miejmy nadzieję, że im więcej będzie energii z OZE, tym więcej będziemy oszczędzali właśnie na opłatach za CO2.
Ale tu pojawia się syndrom Pelet, który został wykupiony przez duże organizacje energetyczne po to, żeby te CO2 sobie tam zrównoważyć i niestety Kowalski przysłowiowy na tym trochę traci, bo cena tego peletu w ostrą zimę
poszła w górę,
bo nikt się nie spodziewał, że trzeba tego peletu zrobić aż tak dużo.
Po próbach palenia tam w internecie pączkami z Lidla widziałem, że też szybko poznikały.
I jeszcze jeden argument dla mający przekonać się z mojej strony przeciwników OZE, bo często przeciwnicy podnoszą argument, że no dobrze, no my tutaj walczymy o dobry klimat, inwestujemy, a Chińczycy nie. Więc chciałam Państwu powiedzieć, najświeższe dane z Chin są obecnie. Chiny na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o produkcję energii z OZE. OZE stanowią tam obecnie ponad, uwaga, 60% całkowitej mocy zainstalowanej w Chinach. Więc instalujmy te moce z OZE, bo Chińczycy nas znowu zostawią daleko, daleko w tyle. I niestety już nie porozmawiamy więcej, bo czas nam się skończył, a moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, przedsiębiorca, wykładowca WSB Merito Gdański, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.